Dokładnie 6 minut po godzinie 17 w kalendarzu niedziela, 24 dzień lutego. Na antenie Polskiego Radia Poznań zapraszamy na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Jarek Pakczyński, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem aż do godziny 21. części spotkania z muzyką i sportem. Będziemy zaglądać na galę sportu walki na poznańskie Morasko. Tam walki w K1, m.in. także zawodowa walka pięściarska. Wiele, wiele godzin sportowych emocji. Będziemy łączyć się także z naszym reporterem Dawidem Cytrowskim. Będzie sporo o sportach motorowych, m.in. o prestiżowej nagrodzie za książkę motoryzacyjną roku, nie anglojęzyczną, dla poznańskiego dziennikarza Dobiesława Wilińskiego. Będzie o tym, jak bolid niemalże Formuły 1 budują poznańscy studenci Politechniki. Zajrzymy także i dowiemy się, co słychać w pilskim żużlu. Będzie także do godziny 18 o zbliżających się zawodach Mistrzostw Polski w duatlonie w Czempiniu, no a później zajmiemy się przeglądem najważniejszych wydarzeń ligowych. Będzie mowa oczywiście o hisie piłkarskiej Lotto Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań i Legią Warszawa. Będzie sporo o siatkówce, o koszykówce, o piłce ręcznej. Poznamy także dźwiękowy zapis tego, co działo dzisiaj się w Stęszewie podczas walki o halowe Mistrzostwo Polski hokeistów na trawie. Powrócimy później także do piłki nożnej w kontekście przygotowań do nowego sezonu piłkarzy pierwszoligowej poznańskiej Warty. No i poświętujemy sobie jeszcze Mistrzostwo Polski koszykarek NEI AZS Poznań w Mistrzostwach Kraju koszykarek do lat 22. Będą także błyskawiczne konkursy, między innymi do zdobycia będą bilety na najbliższe mecze kolejorza z Gdyńską Arką, który zaplanowany jest dokładnie za tydzień, w niedzielę 3 marca od 18. No ale wciąż mamy, jak mówiliśmy, niedzielę 24 dzień lutego. Dzisiaj też sporo interesujących rzeczy już na sportowych arenach się wydarzyło.
Polscy skoczkowie narciarscy bez medalu w konkursie drużynowym narciarskich mistrzostw świata. Na skoczni w Innsbrucku Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Stefan Hula zajęli czwarte miejsce. Wygrali Niemcy przed Austriakami i Japończykami. Do medalu Polakom zabrakło 11,1 punktu. Na narciarskich mistrzostwach świata w Zefeld rozdano dzisiaj więcej medali. W biegach Szwedki wygrały sprint drużynowy techniką klasyczną. Na ostatnim, 10. miejscu w finale rywalizacji ukończyły Polki Justyna Kowalczyk i Monika Skinder. Wśród mężczyzn Polacy Maciej Staręga i Dominik Bury zostali sklasyfikowani na 18. pozycji. Wygrali Norwegowie. Dzisiaj odbył się także sprint drużynowy w kombinacji norweskiej. Szczepan Kupczak i Paweł Słowiak zajęli 8. miejsce. Złote medale zdobyli Niemcy Erik Frenzel i Fabian Risle. Pod Mińskiem zakończyły się biatlonowe Mistrzostwa Europy. Rosjanka Jekaterina Jurłowa-Percht wygrała bieg pościgowy na 10 km. Magdalena Gwizdoń zajęła 12. miejsce. Męski bieg pościgowy na 12,5 km wygrał Norweg Terli Bu. Na 54. miejscu rywalizację ukończył Mateusz Janik. Włoszka Federica Brignone wygrała kombinację podczas zawodów Alpejskiego Pucharu Świata w szwajcarskiej Kranzmontanie. Natomiast męski slalom w bułgarskim Bańsku wygrał Norweg Henryk Kristoffersen. Jakub Szygoński zajmuje 3. miejsce po 3. etapie rajdu Kataru. W pierwszej rundzie Pucharu Świata w rajdach terenowych liderem jest Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Stefanos Tsitsipas wygrał halowy turniej tenisowy na twardych kortach w Marsylii. Sklasyfikowany na 12. miejscu w rankingu ATP Grek pokonał w finale Kazacha Michaiła Kukuszkina 7-5 i 7-6. W lidze NBA koszykarze Houston Rockets pokonali na wyjeździe Golden State Warriors 118-112. To 3. zwycięstwo Rockets nad Warriors w sezonie zasadniczym. Kolejną wygraną zanotowali prowadzący na wschodzie Milwaukee Bucks, którzy wygrali z Minnesota Timberwolves 140-128. Na dziś zaplanowano 2 mecze 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Od 15.30 w Legnicy Miedź podejmuje Wisłę Płock i prowadzi 2-1. O godzinie 18.00 spotkanie Krakowi z Jagiellonią Białystok. Natomiast Grunwald Poznań został mistrzem Polski w halowym hokeju, pokonując w finale w Stęszewie pomorzanina Toruń 3-2, brąz dla AZS-u AWF-u Poznań po wygranej ze startem Gniezno 10-3.
W naszej audycji trzy wynikowe informacje na żywo z meczu Ekstraklasy siatkarek z Rzeszowa. Tam ekipa Developresu gra z Energą KSM Kalisz. Ten mecz rozpoczął się kilka minut po godzinie 17 i w pierwszym secie tej potyczki na razie jest remis 9-9. Czas na piosenkę na dobry początek, no a później będziemy zajmować się już galą sportów walki na poznańskim Morasku w hali uniwersyteckiej. No i zaczniemy od wizyty podczas oficjalnego ważenia. We'll be right back.
zawodnik Horten Boxing Production Timur Kozak Miedow. Jego waga to 63 kg. Z ogromną przyjemnością witam tutaj w Poznaniu na ceremonii ważenia reprezentanta Polski, zawodnika MB Promotion, przed Państwem Michał Chodecki! 63 kg, 500.
Michał Chudecki, pół kilo cięższy od swojego rywala Timura Kozak-Miedowa, ale to chyba nie ma większego znaczenia.
To nie ma większego znaczenia, ponieważ to jest kategoria wagowa moja. Walczymy w kategorii wagowej 63,5. Limit górny był 64, umowny. A mimo tego zrobiłem do swojej, tak naprawdę, swojego limitu.
Jak forma przed tą jutrzejszą potyczką?
Najlepsza. Ja bardzo dobrze się czuję. Wypocząłem teraz ten ostatni tydzień. Ciężko trenowaliśmy z Piotkiem Wilczewskim w Dzierżoniowie. Michał Bajan od mojego przygotowania fizycznego też zrobił dobrą robotę, także jestem bardzo dobrze przygotowany.
Jak znam Ciebie, jak znam trenera Wilczewskiego, to pewnie także dokładnie rozpracowaliście rywala. I co możesz na tych kilkanaście godzin przed walką o nim powiedzieć?
On jest przede wszystkim młody. Będzie chciał wygrać, jest niepokonany. Myślę, że jest słabszy fizycznie i niczym mnie nie zaskoczy, ponieważ jestem dużo bardziej doświadczony i myślę, na tym będę bazował. Jestem silniejszy fizycznie. Nie dam mu poboksować, nie dam mu zrobić jej, pozwolić na jego boks.
7 lat czekałeś na to, żeby wrócić do Poznania. Gdzieś ta adrenalinka ze względu na to, że będziesz przed swoimi kibicami boksował, rośnie?
Wręcz odwrotnie. Motywacja i radość. Pójdę do ringu z radością.
To jeszcze na koniec. Ile rund potrwa ta walka?
Nie liczę na nokaut. To znaczy nie nastawiam się na nokaut. Nokaut to będzie bonus. Przyjdzie sam. Zobaczymy. Im szybciej się skończy, tym lepiej, ale jestem też gotowy na pełny dystans ciężkiej walki.
Druga walka wieczoru to pojedynek Adama Kosuta z Czechem Pawłem Szachem. No właśnie, po tym pierwszym face to face z rywalem, jakie odczucia, wrażenia przed tym niedzielnym pojedynkiem?
Walka na pewno będzie mocna, przeciwnik wydaje się na silnego, więc nie będzie łatwej wygranej.
No, warunkami fizycznymi górujesz zdecydowanie nad nim. Rozumiem, że strachu żadnego nie wywołał, kiedy go zobaczyłeś na żywo.
Nie, skończę znowu. Mięśnie nie walczą.
Takie są podstawowe założenia twoje na ten pojedynek? Od razu agresywnie ruszyć do przodu, czy poczekać na to, co zrobi rywal?
Ja nastawiam się na 5 rund, jestem przygotowany w 100%. Jeżeli nadarzy się okazja do skończenia tego przed czasem, to ją wykorzystam na pewno.
Pierwszy błyskawiczny konkurs przed nami, drodzy Państwo, po tej wizycie na ważeniu przed dzisiejszą oficjalną galą sportowe walki na poznańskim Morasku, ale my będziemy mieć dla Państwa, mimo że wiosna już za oknem, 10 stopni Celsjusza obecnie w Poznaniu, no ale to jeszcze okazja, by do soboty wybrać się na lodowisko Ligawa przy ulicy Bułgarskiej, przy stadionie na Bułgarskiej. Proszę Państwa, mamy taki specjalny podwójny voucher na wizytę na tym lodowisku. Wystarczy do nas zadzwonić i odpowiedzieć na bardzo proste pytanie, jak nazywa się ekstraklasowa drużyna kobiecego hokeja na lodzie ze stolicy Wielkopolski. Pierwsze 3 osoby, które się do nas dodzwonią, otrzymują takie vouchery. 618-654-654 to jest telefon do naszego studia. Oczywiście myślę, że przede wszystkim do poznaniaków adresujemy, bądź osób mieszkających w okolicy Poznania, bo rzeczy dotyczy wizyty na lodowisku Ligawa, przypomnę, przy ulicy Bułgarskiej. Proszę podać nazwę kobiecej drużyny hokeja na lodzie występującej w Ekstraklasie i oczywiście mającej siedzibę w Poznaniu. 618-654-654 to telefon do naszego studia.
get so close and be denied.
To szybciutko. Pan Bartosz Kolański, pan Marcin Kupiec i pan Jan Zimiński wygrali nasze podwójne vouchery na lodowisko Ligawa przy ulicy Bułgarskiej. Serdecznie gratulujemy.
A my za chwilę będziemy mówić o sportach motorowych od strony, uwaga, literackiej. Dlatego, że bardzo cenną publikacją może pochwalić się poznański dziennikarz motoryzacyjny, który za tąże publikację został nagrodzony.
Na początku lutego bardzo interesujące wydarzenie miało miejsce w Paryżu, dokładnie w automobilklubie francuskim i był tam mocny poznański akcent, bo naprawdę bardzo prestiżową nagrodę odbierał znany dziennikarz motoryzacyjny ze stolicy Wielkopolski, redaktor Dobiesław Wieliński.
Nie spodziewałem się początkowo tego, że po tej książce będzie aż tyle laurów i uznań. Jako pierwsza nominację wystawiła kapituła Biblioteki Raczyńskich. 4 miesiące później Międzynarodowe Stowarzyszenie Society of Automotive Historians przyznało pierwszą nagrodę w kategorii książek obcojęzycznych.
To była gala w Paryżu i ta nagroda jest za Encyklopedię Poznańskiej Motoryzacji napisaną przez Dobiesława Wielińskiego.
Gala miała miejsce w reprezentacyjnej sali automobilklubu francuskiego w Paryżu przy Place de Concorde. Przybyli na nią przedstawiciele zarówno ze Stanów Zjednoczonych, którzy nagrodę przyznali, jak również reprezentanci wielu klubów starych samochodów, między innymi z Włoch, Niemiec, ale nawet Indii i Australii.
Zapytam o Encyklopedię Poznańskiej Motoryzacji. Co ona zawiera, że no tak urzekła także międzynarodowe gremium?
Jest to historia zawarta między rokiem 1894 a czasami współczesnymi. Ja dopiero teraz zrozumiałem, że Poznań jest drugim Detroit, bowiem pierwsze auta pojawiły się pod koniec XIX wieku. Później mieliśmy do czynienia z wieloma innowatorami, jak Stanisław Brzeski, Stanisław Malcherek, prawda, i wielu, wielu innych, którzy sami budowali samochody, sami tworzyli przyszłość motoryzacyjną w Polsce. Co mamy na dzisiaj? Mamy na dzisiaj w Poznaniu dwie fabryki samochodów. Mamy dwie fabryki opon. Mamy fabrykę baterii, mamy tor wyścigowy, mamy 4 muzea samochodów. To jest potęga.
Dobiesław Wieliński, jak mówiłem, znany dziennikarz motoryzacyjny, bo ty zajmujesz się tą tematyką naprawdę od wielu, wielu lat. Powiedz, skąd ta pasja się w tobie narodziła?
Po okresie, kiedy zmieniłem pracę, wychodząc z fabryki samochodów rolniczych, postanowiłem udokumentować wszystkie te motoryzacyjne wydarzenia w Wielkopolsce, pozostawić młodemu pokoleniu literaturę.
A co najważniejszego się wydarzyło, ale w kontekście poznańskim?
To naprawdę trudno jest porównać. Dużym wydarzeniem było otwarcie toru Poznań, ale również dużym wydarzeniem było stworzenie pierwszej fabryki montującej samochody. Fabryki, która powstała na bazie zakładów naprawczych.
Czytałem też bardzo wnikliwą publikację poświęconą zacnemu klubowi ponad 95 lat istnienia Automobilklubu Wielkopolski. Cały czas właściwie trwają dywagacje takiego konkretnego muzeum motoryzacji.
Myślę, że to jest bardzo sprawa trudna, ponieważ 4 muzea, w tym jedno w zasadzie nie istnieje, bo ma być dopiero odbudowane w Szreniawie, są pod różnymi instytucjami. Stworzenie konglomeratu wymagałoby przynajmniej 2 hal wielkości hal targowych. Mamy w Poznaniu ogromną ilość eksponatów, zarówno osobowych, jak i traktorów, samochodów dostawczych, samochodów wojskowych, motocykli, masa.
Czy na tej paryskiej gali, na chwilę do niej wracając, poczułeś się przez moment jak Robert Kubica, jak inni nasi wielcy mistrzowie sportów motorowych, wychodząc po tę nagrodę?
To znaczy w pierwszej chwili po wiadomości przyjąłem to dość obojętnie. Natomiast w Paryżu uświadomiłem sobie, że jestem drugim Polakiem, który taką nagrodę otrzymał. Poprzednim naszym rodakiem był świętej pamięci Stanisław Szelichowski. Potem było długo, długo cisza. To nagle ja, jako pierwszy poznaniak, otrzymałem tę nagrodę.
Raz jeszcze serdeczne gratulacje. No i nie wypada inaczej zapytać, bo chyba wciąż jesteś w pełni sił twórczych. Coś tam już przemyka po głowie? Coś jeszcze chciałbyś napisać?
Musi się ukazać drugie wydanie encyklopedii, ponieważ trochę się tam zdeaktualizowały dane po roku 1991. Trzeba to uzupełnić. W marcu ubiegłego roku ukazała się kolejna moja publikacja przedstawiająca monografię Stanisława Brzeskiego. Człowieka, który posiadał pierwszy w Poznaniu samochód, później sprzedawał samochody najróżniejszych marek. Natomiast co do przyszłości, no nie zastanawiałem się jeszcze.
W takim razie raz jeszcze serdeczne gratulacje. Na zasłużonym miejscu ta nagroda stanie w twoim domu?
Myślę, że tak. Może nad kominkiem, nie wiem, jeszcze.
Serdeczne gratulacje za znakomity dziennikarsko-literacki wyczyn dla redaktora Dobiesława Wielińskiego, a my za chwileczkę będziemy w audycji w Sportowym Rytmie mówić o tym, że ten motoryzacyjny duch w młodym pokoleniu poznaniaków wcale nie ginie, bo spotkamy się ze studentami Poznańskiej Politechniki, którzy budują specjalny bolid. To już za niespełna dwie minuty. De la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas pour fier. Dans le ciel, vous comblez votre foulard de soie. Flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle. Honoré dit le roi. Vous marchez sans vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Prenez bien vos aises, vos pelles sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Il y est un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il est avec lui. La douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle brise votre vie. L'amour se fait pleurer quand croit l'existence. Ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Je l'aurais jamais cru. 17 marca na torze w Australii Robert Kubica rozpocznie rywalizację znowu ze sterami bolidu Formuły 1, ale bolidy formułowe, tym razem formuły student, budowane są także w stolicy Wielkopolski na Politechnice Poznańskiej. No i dwóch takich dzielnych studentów mamy dzisiaj przed mikrofonami Radia Poznań. Przedstawcie się.
Mateusz Chojak.
I Marcin Kołodziejczak.
Zaczynamy od fazy projektowej, w której określamy cele dla bolidu, a następnie go wykonujemy. Zaczynamy od października fazę projektową, kończymy ją pod koniec grudnia i błyskawicznie przechodzimy do fazy wykonawczej, która trwa do początku maja. Dalej bolid jest testowany przez nas na różnych torach w okolicy Poznania.
Wiadomo, że w to zaangażowani są studenci różnych wydziałów Politechniki, bo nawet wy jesteście przedstawicielami różnych wydziałów. To są pasjonaci właśnie budowy takich motoryzacyjnych cacek?
Naszą pasją jest motoryzacja, ale także inżynieria i właśnie o to tu chodzi, żeby rozwijać swoją wiedzę w taki sposób, której w Polsce tak naprawdę zdobyć wprost nie możemy, gdyż branża automobilna Lokomotiv tak naprawdę u nas, no, można kolokwialnie powiedzieć, nie istnieje. Dlatego to jest nasza furtka do coraz to nowych wyzwań, które często kończą się nawet Formułą 1.
A gdzie budujecie te bolidy swoje?
Bolid jest zbudowany przy rektoracie Politechniki Poznańskiej na Wildzie.
To jest specjalna jakaś hala, bo wiadomo, że no, Rickard Williams to jeszcze nie jest, bo pewnie zasoby trochę finansowe są mniejsze. Skąd to się bierze? Pracujecie pod nadzorem swoich wykładowców?
Pomagają nam wykładowcy, ale głównie wszystkie jakby założenia projektowe i cały projekt jest autorski nasz. No i też nasz warsztat jest odpowiednio wyposażony właśnie przy współpracy z Politechniką Poznańską.
Bolid jak wygląda? Powiedzmy troszkę o osiągach, bo to jest ważne przy takim pojeździe, który ma startować w sportowej rywalizacji.
Aktualnie bolid spalinowy posiada około troszkę ponad 3 sekundy do setki i przeciążenie boczne 2,5G, więc to są dosyć dobre rezultaty.
A potem kto zasiada za sterami takiego bolidu?
Wybieramy spośród tak naprawdę zespołu, ale także poza, jeżeli jest jakiś student, bo kierowca takiego bolidu musi być studentem. No i tak naprawdę wybieramy tych, którzy osiągają jak najlepsze i jak najrówniejsze czasy, bo to w wyścigach samochodowych jest najważniejsze.
Jeśli chodzi o Politechnikę Poznańską, to już pewne doświadczenia w poprzednich latach były, z tego co pamiętam.
Tak, mamy już na koncie 4 bolidy. Aktualnie budujemy 2. Jeden spalinowy, drugi elektryczny, co jest też ogromnym wyzwaniem dla nas.
A potem na czym polegają te testy? To są klasyczne takie wyścigi odbywające się, jak powiedzieliście, na różnych torach?
Tak, przeprowadzamy tak jakby symulacje dokładnie takich samych konkurencji, jak będą odbywały się na zawodach, czyli jazda po ósemce, wyścig po prostej, czyli test przyspieszenia i dalej autokros, czyli przejazd tak jakby jednego okrążenia toru.
I to są też wyprawy zagraniczne, prawda?
Tak, w naszej historii byliśmy na torach takich jak Silverstone, Hockenheimring w Niemczech, także w zeszłym roku byliśmy na torze Most w Czechach. Także no, przejeżdżamy tysiące kilometrów. W zeszłym roku z samych podróży to było prawie 10 tysięcy kilometrów przejechanych.
Oprócz tego wsparcia Politechniki Poznańskiej, wiadomo, że to jest chyba dosyć kosztowne przedsięwzięcie, mimo że mające też ogromny walor edukacyjny, ale poszukujecie też sponsorów jak w takiej prawdziwej Formule 1?
Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o same finanse, to bolidy kosztują bardzo dużo, szczególnie, że aktualnie mamy w planie zbudować bolid elektryczny, który jest dodatkowym obciążeniem finansowym. Nie ma co ukrywać, że ta branża się bardzo intensywnie rozwija, ale koszty nadal są bardzo wysokie.
No to co, pewnie apelujecie, bo sama uczelnia i sami wy, pasjonaci, nie udźwigniecie tego ciężaru finansowego.
No tak, to też jest właśnie clue tego projektu, żebyśmy sami zdobywali finanse. Też bardzo dużym wsparciem dla nas jest tu Volkswagen Poznań, który sponsoruje nas w znaczny sposób. Ale także zdobywamy troszeczkę mniejszych sponsorów, jednakże to wsparcie jest dla nas często technologiczne, dla nas bardzo cenne.
A jeśli już zbudujecie ten bolid, co mam wielką nadzieję, i wystartujecie, będzie okazja gdzieś was zobaczyć w Poznaniu, jakieś prezentacje planujecie?
Tak, jak najbardziej. Bolid zostanie przedstawiony oficjalnie, więc takie wydarzenie się odbędzie. Również na różnych wydarzeniach w Poznaniu bierzemy czynnie udział, chociażby Noc Naukowców.
To kiedy musi być ten bolid zbudowany?
Im szybciej zbudujemy bolid, tym więcej możemy go przetestować i więcej jakby takich usterek możemy wychwycić. No a nasz poprzedni bolid będzie można zobaczyć niedługo na targach na Motorshow.
Robert Kubica znalazł sobie sponsora, także polskiego, firmę Orlen. To ja zapytam jeszcze was na koniec tej rozmowy. Robert Kubica da radę po powrocie do ścigania Formuły 1?
Jak najbardziej, nie ma innego wyjścia.
Też tak, Marcin, sądzisz?
Nie mam wątpliwości. Song for the broken hearted. Ground. The time
Coraz bliżej do nowego sezonu żużlowego w naszym kraju. Poznaliśmy już składy większości drużyn, także tych z naszego regionu. Jutro na naszej antenie będziemy mówić o starcie Gniezno. Goście pierwsze z pierwszoligowego klubu będą w sportowej arenie po godzinie 22. Przy mikrofonach zasiądą menadżer Rafael Wojciechowski, zawodnik Oskar Pfeiffer i rzecznik Radosław Majewski. Sportowa arena z ekipą Kargwarant Start Gniezno jutro po godzinie 22 na naszej antenie. Ale mamy też zespoły drugoligowe, m.in. w Pile, opilskim żużlu, teraz w kolejnej naszej rozmowie.
Bez wątpienia znawca pilskiego żużla. Tuż po prezentacji ekipy Eurofinance Polonii Piła Wojtek Drusz. Wojtek, prezentacja budząca chyba nadzieje kibicowskie, bo i sztab trenerski, i skład zawodniczy, no, niezły.
Samo opakowanie prezentacji było inne, bo wcześniej koncentrowaliśmy się na prezentacji w PWSZ-cie i ta prezentacja w Galerii Handlowej była odebrana przez niektórych z niesmakiem, ale uważam, że wypadła świetnie. Jeżeli chodzi o sam zespół, to jest na pewno dużo lepszy niż myślałem o tym w październiku, w listopadzie. Udało się skompletować zawodników, którzy wiele potrafią i których stać na pewno na fazę play-off.
Jaka filozofia właśnie montowania tego składu i powiedzmy o tych postaciach, które no, mają być takimi lokomotywami w tych rozgrywkach drugoligowych?
Myślę, że filozofię zna w tej chwili tylko Mirek Kowalik. Nie chciał jej zdradzać. Mówię, że na pewno nie przestraszy się liczby nazwisk, bo jest kilkanaście osób chętnych do tego, żeby jeździć w Polonii. Natomiast kręgosłupem będą na pewno Oskar Bober i Patryk Dolny. Co do kolejnych zawodników, jeżeli będą pieniądze, domyślam się, że bez Tomasa Jonassona trudno sobie wyobrazić Polonię, podobnie jak bez Andreasa Liagera. Osobiście postawiłbym na Patryka Pfeiffera, bo to Polak, bo to człowiek z Wielkopolski, ale o wszystkim będzie decydowała forma i trener Kowalik.
Też przemknęła taka informacja, że łaskawe spojrzenie władz na pilski żużel, że jednak to dofinansowanie, ten strumyczek troszkę szerzej popłynął właśnie w kierunku ulicy Bydgoskiej na żużlowy stadion.
Wszystkich nigdy się nie zadowoli i niektórzy się smucą szczęściem innych, natomiast na pewno kibice żużla, których w Pile jest najwięcej, mają dużo powodów do radości, bo wygląda na to, że uda się wyjść na prostą. Kiedy spotykaliśmy się w sierpniu, we wrześniu, właściwie ja osobiście nie wierzyłem, że uda się wyjść na prostą. Udało się i w tej chwili możemy myśleć takim umiarkowanym optymizmem o naszej przyszłości.
Umiarkowany optymizmem przyszłość, to co to może oznaczać w tych rozgrywkach nowego sezonu? Twoim okiem człowieka, który oglądał się sportu żużlowego już całe mnóstwo.
Osobiście będę zadowolony, jeżeli Polonia awansuje do czwórki. Konkurencja jest silna, więc faza play-off, półfinał to już będzie coś.
Kiedy pierwsze spotkanie z ligowym pilskim Speedwayem na torze stadionu przy Bydgoskiej?
Pierwszy weekend kwietnia, 6 bądź 7 kwietnia, nie wiemy jeszcze konkretnie, wszystko zależy od telewizji, od terminarza, natomiast pierwszym rywalem będzie zespół z Rawisza.
każdą niedzielę po 18:00. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań.
Wicestarosta poznański pan Tomasz Łubiński. Rozpoczęła się akcja przyjmowania wniosków o nagrody sportowe powiatu poznańskiego w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. To nie jest pierwszy raz.
Nie, to jest kontynuowane przez nas przez wiele lat. Natomiast co roku staram się dostosowywać ten nasz regulamin do realiów i on jest teraz dostosowany. Zmiany istotne, jakie nastąpiły, to to, że bierzemy pod uwagę zawodników, którzy reprezentują kluby znajdujące się na terenie powiatu poznańskiego, a niekoniecznie zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego i także zawodników z naszego terenu, którzy reprezentują kluby, które u nas nie występują. Taki przypadek mieliśmy wpływania osób głuchych i niedosłyszących. Jedna z dziewczyn miała trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy, to trudno było nie dostrzec jej sukcesu. To są nagrody kierowane do sportu młodzieżowego w czterech kategoriach. Młodzik, junior młodszy, junior starszy i młodzieżowiec. O wieku nie będę mówił, bo w dyscyplinach różnych jest ten wiek różny. Także nagrody dostają trenerzy za swoje osiągnięcia. Wynik sportowy, który w naszym przypadku występuje, to jest punktowany minimum brązowy medal Mistrzostw Polski. Ale też często są medaliści Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. To są nagrody finansowe. Tak jak mówiłem, dostosowujemy do realiów. Kiedyś za wynik w grach zespołowych, który tak naprawdę jest najtrudniejszym wynikiem sportowym, ci zawodnicy dostawali 75% kwoty, którą dostawali odpowiednicy w sportach indywidualnych. Teraz 100%, czyli dokładnie tyle samo. Muszę powiedzieć, że w grach zespołowych to jest rzadkość, żeby ktoś taką nagrodę dostał. Oczywiście preferujemy tych sportowców, którzy biorą udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. To jest określone w rozporządzeniu ministra sportu, ale też nie zapominamy o takich dyscyplinach, które się pojawiają. Są ciekawe, mają zawodnicy dobre wyniki, na przykład bilard czy mini żużel, bo ta w zeszłym roku się pojawiła taka grupa chłopców po 12 lat z dużym sukcesem. Oni nie dostają nagród finansowych, ale dostają bardzo cenne nagrody rzeczowe. Zawsze robimy taką skromną galę sportową, na której wręczamy te nagrody. W przeszłości mieliśmy nagradzanych przyszli olimpijczycy. Katarzyna Pawłowska w kolarstwie, Anna Jagaciak-Michalska w lekkiej atletyce i z tego się cieszymy, że warto wspierać.
Proszę powiedzieć, w jaki sposób, kto składa te wnioski, do kiedy można je składać, by móc ubiegać się o taką nagrodę sportową Starostwa Powiatowego w Poznaniu?
Przyjmujemy wnioski do 11 marca. Wnioski mogą składać prezesi klubów, mogą składać działacze sportowi, mogą składać rodzice. Wzór wniosku jest określony i zamieszczany na stronie internetowej. Można sobie go stamtąd ściągnąć i go wypełnić.
Te wnioski są później oceniane przez jakieś konkretne gremium?
Jest komisja powołana do tego i my analizujemy w każdej kategorii młodzieżowej wszystkie wnioski i oczywiście zaczynamy od tego najwyższego wyniku sportowego i przy równorzędnych wynikach sportowych bierzemy ten drugi najwyższy, także to nam się w jakiś sposób udaje. Nie było żadnych konfliktów z tego powodu. No, prace w zależności od ilości wniosków, one czasami dosyć długo trwają. Głównie sukcesy odnoszą ci, którzy startują w sportach indywidualnych.
Środki, rozumiem, na te nagrody w budżecie zapisane nie zabraknie. Można śmiało te wnioski składać, jeśli mamy w swoim otoczeniu fantastycznych młodych sportowców i świetnych trenerów.
Zawsze są zabezpieczane środki i wydajemy tyle, ile powinniśmy wydać zgodnie z gradacją wysokości nagród. Vieux volcan glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales. Il est fatal. Regarde l'océan. Voilà. What?
sporo imprez triatlonowych, jak zwykle. Planowanych jest w Wielkopolsce wiele większych, mniejszych. Te najbardziej popularne to chyba w ostatni weekend maja triatlon sierakowski. W ostatni weekend czerwca duże triatlonowe międzynarodowe zawody, ale nie tylko dla profesjonalistów, także dla zwykłych sympatyków tej dyscypliny w stolicy Wielkopolski z bazą nad Jeziorem Maltańskim. Przypomnę, ostatni weekend czerwca, połowa lipca, dokładnie niedziela 14 lipca, to triatlon w Kiekszu, o którym mówiliśmy. To z okazji 35. rocznicy rozegrania w Polsce pierwszego triatlonu, który odbył się właśnie w Kiekszu 14 lipca 1984 roku. Zatem ta impreza odbędzie się w niedzielę nad Jeziorze Kierskim i w jego okolicy. Ale dobrym przygotowaniem do imprez triatlonowych może być duatlon, czyli impreza okrojona od pływania, czyli tylko bieg i jazda na rowerze duatlon. Mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie odbędą się w połowie maja w Czempiniu. Posłuchajmy kolejnej rozmowy.
To będzie wielkie duatlonowe święto. Jeśli chodzi o Czempin, 11 dnia maja odbędą się Mistrzostwa Polski właśnie w duatlonie na dystansie średnim, tak to się oficjalnie nazywa, 10 km biegu, później 60 km jazdy na rowerze i 10 km ponownie biegu. Rekordzista trasy, jeśli chodzi tutaj o Czempin, znakomity także triatlonista Tomasz Spaleniak. Dobrze pamiętam, 2 godziny 39 minut 27 sekund właśnie na tym mistrzowskim dystansie, choć to nie było imprezy rangi mistrzowskiej. Pojawi się pan znowu w Czempiniu.
Oczywiście, tym bardziej, że po raz pierwszy będą Mistrzostwa Polski, po raz pierwszy w Czempiniu, po raz pierwszy w historii polskiego triatlonu i duatlonu. Także wyjątkowa rzecz i mam nadzieję, że pobije i rekord i to się przełoży też na medal Mistrzostw Polski.
Prawdziwi triatloniści, a do takich się pan zalicza, nie traktują z takim przymrużeniem oka takiego duatlonu, bo tam nie ma tego pływania.
Do tej pory traktowałem to jako element przygotowawczy do sezonu triatlonowego, ale teraz się już układ zmienił, bo teraz jest ranga Mistrzostw Polski i to już jest najwyższy priorytet tych zawodów. Także 11 maj to są moje pierwsze, najważniejsze zawody w tym sezonie.
I one będą prowadziły do wyczynów już później triatlonowych?
Później już nie ma nic tak ważnego z duatlonów na polskiej scenie, w polskim kalendarzu, więc później już się skupiam tylko na triatlonach.
I z tych triatlonów co takiego najważniejszego w 2019 dla Tomasza Spaleniaka?
Mistrzostwa Polski. Tak jak w duatlonie mamy na średnim, tak w triatlonie na średnim w Poznaniu, 7 tygodni po Czempiniu, a na zakończenie sezonu Mistrzostwa Polski na dystansie pełnym, najdłuższym, tak zwanym Ironmanie.
Wspomniał pan także na prasowej konferencji przed tymi Mistrzostwami Polski w Czempiniu, że ten dystans 10-60-10, jeśli chodzi o duatlon, to wcale nie jest taka łatwa zabawa i dokonał pan pewnego porównania z triatlonem. Niech pan to porówna, bo to robi wrażenie.
Trzeba sobie uświadomić, że to jest i długi, i intensywny wysiłek, bo pierwsze 10 kilometrów jest na wypoczętych nogach, świeżych, więc to się biegnie bardzo szybko, intensywnie, co jest... Im intensywniej pracujemy, tym bardziej jest to kosztowne. Później trzeba pojechać 60 kilometrów. To nie jest... Trudno to wyczuć, bo to nie jest ani długo jak 90 kilometrów w triatlonie, ani też zbyt krótko. Więc to jest taki jeszcze wysiłek pośredni, a później po tych 70 kilometrach w nogach trzeba jeszcze pobiec 10 kilometrów. I ja to porównuję ze dystansem średnim, gdzie mamy 1900 metrów pływania. Ale to pływania się nie czuje w triatlonie na rowerze. Na rower się wsiada na wypoczętych nogach, to się jedzie fajnie. 90 kilometrów. I to jest porównywalne powiedzmy z tymi 60 w duatlonie. Ale w duatlonie schodzimy z roweru, ale mamy już w nogach 10 kilometrów biegu, bardzo szybkiego biegu. A w triatlonie dopiero zaczynamy biec. Więc mimo, że jest mniej rowerów w duatlonie, to uważam, że to jest porównywalny wysiłek ze względu na ten szybszy pierwszy bieg.
Panie Tomku, to na koniec jeszcze pochwalmy Czempin, no bo nieprzypadkowo dostaje się organizację Mistrzostw Polski, tak niewielki w sumie ośrodek, i tego 11 maja, zaczęło się to w 2016 roku, ale teraz mają Mistrzostwa Polski. Zasłużenie mają? Myślę o Czempiniu?
Jak najbardziej. Chyba sama frekwencja, która się podwoiła, zawodnicy wracają, przychodzą nowi, bo chyba zawodnicy są najlepszym recenzentem zawodów. Jeżeli wracają, jeżeli wzrasta ta ilość uczestników, to najlepiej świadczy. Bardzo dobra organizacja, świetna atmosfera, szybka trasa z dobrymi warunkami, co na rowerze ważne, bardzo ważna jest nawierzchnia, a u nas w Polsce trudno znaleźć drogi o dobrej nawierzchni. I atmosfera, wrócę do atmosfery, bo z jednej strony tworzą ją kibice na trasie, którzy są fantastyczni, a z drugiej strony organizatorzy, którzy to robią z pasją, którzy czekają od pierwszego zawodnika na mecie do ostatniego. Na wszystkich czekają, wszystkich witają i to robi niesamowite wrażenie na chyba każdym zawodniku, niezależnie od poziomu.
dokładnie za 8 minut, godzina 18 na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Zaczęliśmy naszą audycję od wizyty na ważeniu przed oficjalną galą sportów walki na poznańskim Morasku w hali uniwersyteckiej. Tam ta gala pewnie już rozpoczęta. Czekamy oczywiście też do późnego wieczora na walkę tego wieczoru z udziałem Michała Chudeckiego. Jest tam nasz reporter Dawid Cytrowski i zdaje się, że masz interesującego rozmówcę. Halo Dawid, dobry wieczór.
Kłaniam się Państwu z hali na poznańskim Morasku, hali, która rzeczywiście zaczyna się już wypełniać kibicami spragnionymi dawki porządnego boksu, a także K1. I faktycznie zgadza się wraz ze mną gość, organizator całego tego przedsięwzięcia, Włodzimierz Rzadkiewicz, grupa Boks Poznań Profi Team i Fundacja Wielkopolski Boks. Dzień dobry.
Dobry wieczór wszystkim, dzień dobry. Jesteśmy na sali i czekamy na Was.
Tak się zastanawiam, czy troszkę stresiku jest, bo rzeczywiście główny organizator to pewnie ma najwięcej roboty ze wszystkich, którzy się tutaj na Morasku pojawili.
No tak, jest to tak, tak to wygląda, że od papierka na stole po na podłodze znaczy się po najważniejsze sprawy, wszystko trzeba dopilnować i doświadczam to na własnej skórze właśnie. Brakuje czasu, żeby nawet porozmawiać, usiąść, tylko wszystko trzeba kontrolować. Ale to taka jest rola organizatora, nie ma co płakać, tylko trzeba to po prostu zrobić.
To na chwilę wyjdźmy z tej roli organizatora i niech pan się wcieli w kibica. I tak z kibicowskiego punktu widzenia, kiedy sobie pan spogląda na kartę walk, to na który pojedynek pan najbardziej tutaj czeka? Bo oczywiście zachwycamy się wszyscy walką Michała Chudeckiego z Ukraińcem Kuzakhmedowem. Wszyscy zastanawiamy się, jak Michał po tej przygodzie w Stanach Zjednoczonych, po tym dwuboju z Damianem Wrzesińskim będzie tutaj w Poznaniu wyglądał. Ale tak sobie myślę, że jest kilka innych także ciekawych pojedynków. Na który pan najbardziej czeka?
Znaczy się, jak chodzi o K1, to bardzo, bardzo tutaj jestem ciekawy pojedynku Adama Kosuta, który robi bardzo duże postępy i ma przeciwnika też takiego z górnej półki. Jest to walka o pas, także bardzo jestem ciekawy. No występuje też więcej moich tutaj zawodników, także tak szczerze mówiąc, to każdy pojedynek mnie interesuje, też bokserski i też K1 Rutkowskiego. Ale no bardzo ciekawym pojedynkiem może być pojedynek Eweliny Pękalskiej z tą Tanzanką Halimą, bo ta dziewczyna naprawdę dużo potrafi. Dużo śmiechu nam dostarczyła, bo przyjechała w klapkach. Także dużo śmiechu, jak na lotnisku to zobaczyliśmy. W kurtce siedziała na oficjalnym ważeniu. Także, ale bokserska ona jest bardzo dobra i ten pojedynek, to zobaczymy właśnie jak sobie Ewelina poradzi, tak? Bo jej przeciwniczka już miała pojedynki naprawdę tam 8-10-rundowe, także i walczyła o pasy. Także Ewelina no, musi tutaj dać z siebie wszystko. No a ponadto no, mamy jeszcze pojedynek, wiadomo, Aleksa Stryckiego, tak, Marcina Kujdy, ale każdy z pojedynków jest ciekawy tak naprawdę i nie jest tak trudno to wytypować, tak?
Ewelina Pękalska, o której pan tutaj dużo mówił, mówi się że nawet, że to może być nadzieja na kolejne Mistrzostwo Świata. Oczywiście te plany, ambicje są bardzo duże, ale rzeczywiście chyba najtrudniejszy pojedynek w jej karierze, bo ta zawodowa przygoda Eweliny Pękalskiej jeszcze niezbyt okazała, na pewno uboższa niż jej rywalki. Jeśli wygra tę walkę, no to wydaje się, że kariera poważna przed nią.
Znaczy, że ta kariera poważna, to my cały czas myślimy o poważnej karierze i... My już chcemy się przymierzać o walki o pasy, tak? Tylko że to troszeczkę nie jest tak, jak ona musi parę pojedynków mimo wszystko stoczyć, żeby mogła o te pasy walczyć, tak? A jest problem, jak wiemy, z przeciwnikami w tych wagach. Musimy ściągać z Tanzanii, z Argentyny może trzeba będzie. Ale no my mamy naprawdę plany związane z Dorotą, z Eweliną, przepraszam, dość ambitne. I niebawem na pewno będzie walka o pas, przynajmniej w Mistrzyni Europy.
Tak się zastanawiam, bo pan tutaj mówił, że hala jest praktycznie wyprzedana, ale rozumiem, że pojedyncze osoby, które jeszcze gdzieś być może słuchają nas w samochodach, no to zachęcamy tu na Morasko, bo bilety jeszcze w kasach można dostać.
Tak, bilety będą, kasa biletowa jest otwarta praktycznie do walk wieczoru, także, bo są ludzie, którzy przychodzą tylko na walki wieczoru, także serdecznie zapraszamy. Jest piękna oprawa, będą wspaniałe pojedynki, wspaniała atmosfera, także, że zapraszamy.
To jeszcze na koniec tylko dopytam, bo no ta gala oczywiście, czekamy w napięciu na to, co pokaże nam tutaj Michał Chudecki, Adam Kosut i tak dalej, ale kiedy kolejna, bo wiemy, że już ta ścisła, konkretna data gali RCP4 jest wyznaczona.
Tak, już mamy datę 8 czerwca, tym razem w Buku robimy, na mniejszej sali troszeczkę, ale no domagają się tam władze Buku jakiegoś konkretnego sportu, chcą na ten sport też dać pieniążki, także to mnie bardzo cieszy, że jest wsparcie tamtego miasta, burmistrza. I jest tam dużo kibiców Huberta Rutkowskiego. Zrobimy mu tam walkę wieczoru w K1. Bokserską na pewno nasi zawodnicy wystąpią, także szykuje się też bardzo fajna gala.
No i co ważne, skoro gala będzie w Buku, to też władze Buku będą sponsorować całe wydarzenie. Włodzimierz Rzodkiewicz, organizator gali RCP3 na Poznańskim Morawsku, był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy serdecznie. Włodzimierz Rzodkiewicz, organizator Wielkiej Gali Sportów Walki na Poznańskim Morawsku i nasz wysłannik Dawid Cetrowski zapraszali jeszcze Państwa tych, którzy słuchają naszej audycji. Może chcieliby zobaczyć chociażby walkę wieczoru z działem Michała Chudeckiego. Serdecznie polecamy tę wizytę, no ale polecamy także pozostanie przy radiowych odbiornikach bądź komputerach, bo audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznania aż do 20, a po godzinie 18 oczywiście przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych, przede wszystkim o piłkarskim hicie w 23. kolejce Lotto Ekstraklasy, czyli o meczu Lecha z Legią. Będzie też o siatkówce, o koszykówce, o piłce ręcznej. Po 19 zajrzymy także do Stanszewa, gdzie zakończyła się walka o halowe Mistrzostwo Polski Laskarzy. Będzie także o piłce nożnej młodzieżowej, a także o koszykówce. A skoro o siatkówce była mowa, to trwa mecz w Rzeszowie w Ekstraklasie Siatkarek. Developers Skyres z Rzeszów gra z Energią MKS-em Kalisz. Pierwsza partia dla rzeszowianek 25-19. No i w secie drugim także na razie lepsze gospodynie, które prowadzą 22-15.